Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. Głównym dokumentem proponowanym nam przez Konferencję Episkopatu Polski na obecny rok duszpasterski jest ostatnia z 14 encyklik świętego Jana Pawła II, pod tytułem Ecclesia de Eucharistia. Zapraszam na refleksję na kanwie tego dokumentu. Przy mikrofonie Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska, doktor teologii biblijnej UKSW.
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia wyrasta z papieskiego niepokoju. Ten niepokój u progu naszego tysiąclecia wzbudziło wąskie rozumienie sensu Eucharystii. Pewna forma redukcjonizmu, która już wówczas dała się zauważyć. I wiąże się ona z pomniejszeniem ofiarniczego wymiaru Eucharystii. Z przeniesieniem pewnych akcentów, z większym skupianiem się na jej braterskim spotkaniu, na skuteczności głoszenia Ewangelii, która ma swoje źródło w Eucharystii. A ponieważ jest ona wielkim darem, to papież skierował do wszystkich ludzi dobrej woli, jak to określił, czyli do tych, którzy pragną zgłębić ten dar Eucharystii. Zgłębić to nie znaczy forsować swoje własne ujęcia. Do nich skierował papież encyklikę, która wraca do fundamentów, do źródeł, o których traktuje nam Nowy Testament. I już we wprowadzeniu do encykliki Ojca Świętego mamy przywołane kilka obrazów biblijnych, które wskazują na najważniejsze zagadnienia, które będzie potem w kolejnych częściach Jan Paweł II rozwijał. Po pierwsze, po zakończonej ostatniej wieczerzy Chrystus wygłasza apostołom nakaz, polecenie. To czyńcie na moją pamiątkę, jak przekazuje Ewangelista Łukasz. Jak mocno, jak znaczące musiały być te chwile, jak mocno wpisały się w świadomość apostołów, to niech o tym świadczy opis już z początku Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału, kiedy mamy przedstawione spotkania pierwszych chrześcijan, pierwszych uczniów. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czyli to łamanie chleba z nakazem Jezusa, który nastąpił potem, stało się takim zdarzeniem jednoczącym wspólnotę chrześcijan. I trzeci obraz, który pada we wstępie do tej encykliki, pochodzi z Ewangelii według świętego Jana z 12 rozdziału. Samotny i opuszczony Jezus w Getsemani przeżywa lęk aż do kropli krwi, lęk przed tym, co ma nastąpić, ale wyraża na to wszystko, co za chwilę będzie, zgodę. I cóż mam powiedzieć, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ta godzina to godzina odkupienia świata. Ta godzina to godzina krzyża. I tam jest każdy, pod tym krzyżem. Tam przenosi się każdy podczas Eucharystii. Następuje niejako równoczesność między tamtym triduum paschalnym, a czasem teraźniejszym. I kiedy szafarz Eucharystii dokonuje przeistoczenia, to objawia nam się w sakramencie żywy Jezus. Więc Eucharystia przenika całe stworzenie. jednoczy niebo z ziemią. Stworzenie zostaje przywrócone Stwórcy, Bogu. I to są te fundamenty Eucharystii, które będzie rozwijał w swoim tekście Jan Paweł II, a naszym zadaniem jest właściwie wsłuchiwanie się w kolejne lekcje tego papieskiego nauczania. Podążanie za myślą Jana Pawła II, wyjaśniającą nam, podpowiadającą nam, z jak wielką tajemnicą w Eucharystii się spotykamy. A ta tajemnica rodzi się w okolicznościach dramatycznych. Ona ma w sobie, jak pisze Jan Paweł II, niezatarty zapis męki i śmierci Pana. To nie tylko pamiątka, to jej uobecnienie. Bo jest to dar z samego siebie. Dar, który dokonuje się poza czasem. On się stale dokonuje i dlatego każdy może uczestniczyć i czerpać z owoców, w nim uczestniczyć i czerpać z owoców Eucharystii. I taka miłość bez miary wymaga właściwie postawy adoracji. Słowa, które cytują nam ewangeliści z ostatniej wieczerzy, to jest ciało moje, to jest krew moja za was wydane, dokonały się na krzyżu. I dlatego, jak to podkreśla z całą mocą papież, Eucharystia ma wartość ofiarniczą. To dar dla każdego z nas, ale to dar przede wszystkim Jezusa dla Ojca. I tu sięgamy w głębie. Ojciec tę ofiarę przyjął, byśmy my otrzymali dar nowego życia w zmartwychwstaniu. Więc ofiara Jezusa oprócz męki i oprócz śmierci uobecnia również Jego zmartwychwstanie. Dlatego mówimy o chlebie życia, mówimy o chlebie żywym, ale już takie spoglądanie na Eucharystię, misterium, może być przyjęte tylko wiarą, bo to już wchodzimy w głębie rzeczywistości duchowych. Więc przyjmując ciało i krew Pana, duchowo się z Nim jednoczymy, żyjemy już przez Niego. I to jest prawdziwa uczta, bo Jezus ofiarowuje siebie jako pokarm. Przekazuje nam swojego ducha, ale też Eucharystia stanowi zadatek radości, taki przedsmak raju, przedsmak wieczności. Właściwie jest gwarancją życia wiecznego. Więc jest ukierunkowana eschatologicznie. I podczas niej my się jednoczymy z Kościołem zbawionym w niebie. I właściwie uczestniczymy w liturgii niebiańskiej. Jan Paweł II pisze, to brama do nieba. Ona się tu na ziemi otwiera. Jakby promień chwały niebieskiego Jeruzalem. Eucharystia oświetla nasze codzienne zmagania, nasze codzienne obowiązki, ale też wzmacnia pojęcie pełni naszego człowieczeństwa. Człowieczeństwa zakorzenionego w zamyśle Boga. Dzięki temu my możemy kształtować świat na miarę tego człowieczeństwa. Więc każdy, kto uczestniczy w Eucharystii, zostaje wezwany do przemiany swojego życia, do tego, żeby to życie było owocne. Ustanowienie Eucharystii nastąpiło podczas ostatniej wieczerzy. Wokół Jezusa było wówczas 12 apostołów i oni tworzą zalążek nowego Izraela. Początek nowej hierarchii, tej świętej hierarchii. To im Jezus ofiarował swoje ciało i krew, to ich wprowadził w tajemnicę ofiary na Kalwarii i tak powstają fundamenty ludu Nowego Przymierza. Tak też rodzi się misja tego ludu, który staje się niejako narzędziem Chrystusa, światłem, solą ziemi dla innych. I to jest misja Kościoła. To jest posłanie, które czerpie swoją siłę, dynamikę z Eucharystii i to jest źródło całej ewangelizacji. Celem tej ewangelizacji jest zjednoczenie ludzi z Chrystusem. a w nim z Ojcem i z Duchem Świętym. Właśnie w Eucharystii stajemy się jednym ciałem z Chrystusem. Każdy z nas w momencie przyjmowania Chrystusa jest równocześnie przez Niego przyjmowany. A w trakcie adoracji, w czasie duchowej rozmowy z Panem, następuje przedłużenie komunii, przedłużenie czasu pełnego miłości i też przedłużenie źródła łaski. Jan Paweł II z mocą podkreśla, że sprawowanie Eucharystii, sakramentu Eucharystii, zostało powierzone apostołom przez Jezusa, a przez nich ich następcom. To Kościół w zmiennym świecie zachowuje ciągłość działania apostołów i sprawując Eucharystię przekazuje dokładnie niezmienną doktrynę Eucharystii. I tu jest ta kolosalna różnica. Świat się zmienia, ale doktryna Eucharystii przekazana przez Jezusa, dana w ręce apostołów i ich następców, ta doktryna jest niezmienna. Ona wyraża apostolską wiarę w największą tajemnicę. I ten apostolski charakter sprawowania Eucharystii wynika z mocy święceń. Natomiast wierni współdziałają na mocy królewskiego kapłaństwa w jej ofiarowaniu. Kapłan składa ją Bogu w imieniu całego ludu. Zapominamy dziś, albo nie wiemy, że kapłan sprawuje Eucharystię in persona Christi, w sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym kapłanem, tu cytuję Jana Pawła, to więcej niż w zastępstwie Jezusa. I ten dar, ta posługa jest niezbędna do ważnego zjednoczenia się w konsekracji eucharystycznej z ofiarą krzyża i ostatnią wieczerzą. I właśnie Eucharystia jest główną racją sakramentu kapłaństwa. Bardzo trudno jest trwać we wspólnocie, w której nie ma kapłana. Mimo niedzielnych celebracji, mimo modlitw, nieustannie musimy o tym pamiętać, że to kapłan in persona Christi sprawuje tę największą tajemnicę naszej wiary. Wszystkie sakramenty prowadzą do Eucharystii. Tutaj bowiem otrzymujemy Boga, tutaj Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Niestety trzeba powiedzieć, że dzisiaj bardzo często zostaje zagubione gdzieś pragnienie sakramentu, pragnienie tego zjednoczenia z Bogiem. Zagubiona też staje się świadomość godnego przyjmowania Eucharystii, tego, że trzeba pozostawać bez grzechu ciężkiego. Nie wystarcza tutaj bowiem tylko wiara. Tu trzeba trwać w łasce uświęcającej i miłości. Nie można mieć sumienia nieczystego, skażonego. Dlatego tu też warto podkreślić znaczenie troski o prawość sumienia, o takie wychowanie sumienia do prawego osądu swojego stanu wnętrza. Bo tej oceny stanu łaski podejmuje oczywiście sam człowiek. I dlatego też w sytuacjach, kiedy tej czystości nie ma, trzeba wyraźnie podkreślić powiązanie sakramentu Eucharystii z sakramentem pojednania. Jan Paweł II też wyraźnie mówi, że w sytuacjach, kiedy w sposób oczywisty człowiek występuje przeciwko normom moralnym, w trosce o szacunek do tego sakramentu, Kościół może nie dopuścić do komunii eucharystycznej. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego wobec tych, którzy trwają z jawnym uporem w grzechu ciężkim. Jan Paweł II uwypukla też fakt, że Eucharystia tworząc komunię, wychowuje do komunii, przywraca skutecznie ducha braterskiej jedności i w tej perspektywie tym bardziej konieczne staje się uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, bo wówczas poprzez udział w Eucharystii Dzień Pański staje się dniem Kościoła, właśnie dniem tej braterskiej jedności. Jan Paweł II zwraca również uwagę na fakt, że tak doniosła tajemnica, która otwiera się przed nami, od samego początku wyrażana była w wyjątkowej scenerii. To ostatnią wieczerzę poprzedziło namaszczenie w Betanii bezcennym olejem. Opis ustanowienia Eucharystii jest dostojny i zarazem bardzo klarowny w swojej prostocie. Pan Jezus posługuje się stylem zwięzłym, wyrazistym w swojej wypowiedzi. I dlatego musimy pamiętać, czy zwracać na to uwagę, że celebracja Eucharystii wymaga najpiękniejszej oprawy. Ta oprawa jest jej zewnętrznym wyrazem. Ona uwypukla, oddaje wielkość zdarzenia, z którym wierni mają do czynienia, którego są współuczestnikami. I Kościół od wieków zabiegał o piękno architektury sakralnej, o piękno obrazów, piękno rzeźb, piękno muzyki. Z drugiej strony artyści czerpali natchnienie z daru Eucharystii i starali się go, to taka relacja zwrotna, starali się go wyrazić najlepiej, jak potrafili. Zresztą to dziś zachwycamy się architekturą gotyku, renesansu, baroku, innych stylów. Podziwiamy ogromne bazyliki, ale też i małe, urokliwe wiejskie kościółki. Podziwiamy piękne tabernakula, wsłuchujemy się w muzykę kościelną, w melodię, w śpiewy chorałów. Jan Paweł II pisze wręcz, Eucharystia kształtowała kanony estetyki. Zwraca uwagę nie tylko na kanony zresztą zachodnie, ale też i na wschodnią kulturę, na wschodnią obrzędowość, tym bardziej, że ona wyjątkowo mocno medytuje nad tajemnicą Eucharystii. W każdej kulturze, w każdej przestrzeni kulturowej, w każdym czasie widać wrażliwość, ludzką wrażliwość w podchodzeniu do Eucharystii i też takie kulturowe, zwyczajowe sposoby oddawania jej największego szacunku i największej czci, z racji tego, że no, musimy pamiętać, żeby nie upraszczać Eucharystii. Ona nie jest naszą prywatną własnością. Ona przynależy do Kościoła, jest wyrazem jego eklezjalności. W zakończeniu encykliki Jan Paweł II daje świadectwo głębi swojego odczytania Eucharystii. Wskazuje, i to możemy właściwie ująć jako podsumowanie tego, co najważniejsze w tym dokumencie, wskazuje, że to serce świata i to zadatek celu, do którego zdążamy, choć nie zawsze robimy to świadomie. To największa tajemnica, wobec której nasz rozum wystawiony jest na ogromną próbę. Musi wyjść poza pozorną rzeczywistość. Trzeba mu się mocniej zakorzenić wiarę w Słowo Chrystusa, wiarę przekazaną przez apostołów i wobec tej tajemnicy zatopić się w adorację i wyrazić miłość bez granic. Bo oto Jezus przed nami, Jezus, którego trzeba nam poznawać, trzeba kochać Go, trzeba naśladować, bo w Nim się żyje i w Nim i dzięki Niemu przemienia się historię. I to jest ta droga do osiągnięcia pełni w niebieskim Jeruzalem. Więc proszę zwrócić uwagę, mówimy największa tajemnica, ale też idąc za nauczaniem Jana Pawła II, potrafimy odczytać jakoś jej kształt. Wiemy, że to dar, wiemy, że jest to odkupieńcza ofiara Jezusa, Jego zmartwychwstanie w niej się znajduje, w niej przekazuje nam swojego ducha, ale jest to też wyraz posłuszeństwa i umiłowania Ojca przez Syna. Więc jest w Eucharystii i ofiara Jezusa, i Jego obecność, i uczta. Nasze dotknięcie tego daru, kosztowanie niejako, odbywa się poprzez osobisty dialog z Jezusem po przyjęciu Komunii Świętej. Odbywa się to w naszej modlitwie, w naszej też adoracji poza mszą świętą. Dzięki Eucharystii wzrasta jedność Kościoła. My to wyrażamy w credo. Kościół jeden, święty, powszechny, apostolski. Bo to Eucharystia spaja jednostki w jeden lud, w rodzinę Bożą. Zła Eucharystia wartość niezaprzeczalną, stanowi sakrament tajemnicy naszego zbawienia. jest mocą, która przemienia, pozwala dostrzegać świat, świat odnowiony miłością i jest to droga do nowej ziemi i do nowych niebios. Jest to Chrystus, który z nami wędruje. I właściwie trzeba powtórzyć za papieżem nasza moc i nasz wiatek. I myślę, że na zakończenie tych naszych medytacji nad encykliką Ecclesia Dei Eucharistia możemy powtórzyć za Janem Pawłem modlitwę świętego Tomasza z Akwinu, którą przytacza jako ostatnie słowo tego dokumentu. Dobry pasterzu, prawdziwy chlebie, Jezu, zmiłuj się nad nami. Nakarm nas i strzeż. Doprowadź nas do wiecznych dóbr w krainie żyjących. Ty, który wszystko wiesz i możesz, który nas karmisz na ziemi, prowadź Twych braci na ucztę niebieską do radości Twoich świętych. Dziękuję.
Refleksje nad encykliką świętego Jana Pawła II Ecclesia Dei Eucharistia podjęła Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska, doktor teologii biblijnej UKSW.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.